z poprzednich audycji powiedziałem, że duchowość Starego Testamentu byłaby niezrozumiała bez proroków. Było ich wielu. Zasadniczo znamy tych, z imionami których związane są poszczególne księgi Biblii. Zależnie od objętości tych ksiąg mówi się o prorokach większych i mniejszych. Przypomnijmy, że prorocy więksi to Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel i Daniel. Natomiast 12 proroków mniejszych to Ozeasz, Joel, Amos, Abdiasz, Jonasz, Micheasz, Nachum, Habakuk, Sofoniasz, Aggeusz, Zachariasz i Malachiasz. Każdy z nich w historii zbawienia miał do spełnienia ważną misję. Jedną z nich było napominanie narodu wybranego i chronienie go przed wszelkimi możliwymi błędami. A ryzyko zbłądzenia było wielkie. Nie można przecież zapominać, że ten naród dopiero uczył się dróg Bożych, a ponadto podlegał silnym wpływom ludów ościennych z odmienną kulturą i religią. Jedną z trosk proroków było właściwe sprawowanie kultu. Człowiek jest bowiem istotą cielesno-duchową, dlatego swoją relację do niewidzialnego Boga stara się przeżywać na sposób widzialny przez różnego rodzaju akty kultu angażujące jego sferę fizyczną. Do Boga zwraca się całą swoją osobą. Dlatego znane z minionej epoki komunizmu w Polsce wcale nierzadko powtarzane także dziś samookreślenie typu jestem wierzący, ale niepraktykujący właściwie oznacza postawę całkowicie areligijną i jest, co tu ukrywać, samooszukiwaniem się. To mniej więcej tak, jakby mąż deklarował, że bardzo kocha swoją żonę, ale nigdy nie zdobył się na to, aby jakimś choćby drobnym gestem jej to okazać. Każdy bowiem człowiek prawdziwie religijny, także niechrześcijanin, ma wpisaną w naturę potrzebę wyrażania swej wiary przez praktykowanie kultu na zewnątrz. Jeżeli ją tłumi w sobie, wówczas potrzeba oddawania kultu wynaturza się. Człowiek popada w bałwochwalstwo. Przykładem tego są formy, na przykład laickiej obrzędowości, jak chociażby przy zawieraniu cywilnych kontraktów małżeńskich. Kontakt z Bogiem wymaga uprzywilejowanego tu i teraz, a więc świętej przestrzeni i świętego czasu, określonych rytów, modlitw i praktyk. To wszystko stanowi istotny element duchowości, rozumiany jako sposób przeżywania swojego odniesienia do Boga. Święta przestrzeń i święte miejsce mówi, że Bóg jest tam obecny, przynajmniej podczas trwania kultycznych czynności. W czasach Starego Testamentu często były to góry, jak chociażby Góra Synaj lub inne wzniesienia. Odnośnie do takich świętych miejsc obowiązywały surowe przepisy. Przede wszystkim były one, te miejsca, były wyłączone ze świeckiego użytku, tym bardziej więc nie mogli tam przebywać złoczyńcy. Wybór świętego miejsca nie należał do człowieka, ale dokonywał go Bóg bezpośrednio przez swoje objawienie się, czyli teofanię, albo pośrednio przez jakieś określone wydarzenie wiążące się z Bożą obecnością. dla określenia sakralnego charakteru świętych miejsc, zwłaszcza na wzgórzach, ustawiano stele, czyli naturalnych kształtów duże kamienie, albo ustawiano aszery, czyli znaki wykonane z drzewa. Ważnym elementem kultu było przestrzeganie świętego czasu. Najważniejszym był szabat, o którym mówiłem nie tak dawno w jednej z naszych audycji. Oprócz tego Izraelici obchodzili inne święta związane z rytmem ich pasterskiego życia. Obchodzono na przykład święta Nowiu Księżyca, jedno z najstarszych świąt na początek każdego miesiąca księżycowego. Było także święto Przaśników, czyli święto niekwaszonego chleba, obchodzone na początek wiosennych żniw jęczmienia. Warto jeszcze wspomnieć o święcie tygodni, zwanym także pięćdziesiątnicą, obchodzonym na koniec żniw, oraz o święcie namiotów, celebrowanym na zakończenie wszelkich zbiorów. Jeśli zaś chodzi o akty kultu, to najczęściej były to ofiary. Jedne całopalne ze zwierząt, inne z płodów ziemi, składane zarówno w duchu dziękczynienia, jak i ekspiacji, wynagrodzenia. Oprócz tego odmawiano modlitwy liturgiczne. Oczywiście sprawowanie kultu nie byłoby możliwe bez odpowiednio do tego przygotowanych ministrów, a więc kapłanów i lewitów. Byli oni nie tylko funkcjonariuszami powierzonych sobie zadań, ale jak najbardziej pośrednikami u Boga. Prorocy starotestamentalni byli doskonale tego świadomi, że dla życia religijnego narodu wybranego kult ma ogromne znaczenie. Z tej racji ostro sprzeciwiali się wszelkim, nawet najmniejszym próbom jego instrumentalizacji. Z natarczywością przestrzegali przed jałowym rytualizmem, czyli mechanicznym sprawowaniem czynności kultycznych bez zaangażowania duchowego. Domagali się przede wszystkim posłuszeństwa Bogu i nadanemu przez Niego prawu, prawu przymierza. Kult bowiem bez respektowania porządku ustanowionego przez Boga nie tylko nie ma znaczenia ani skutków zbawczych, ale jest czymś obraźliwym, czymś, co prorocy, stróże Bożego porządku, kategorycznie potępiali. Świadczą o tym liczne teksty biblijne zawarte w księgach prorockich, których tytuły związane są z imionami poszczególnych proroków. Na przykład u proroka Amosa czytamy słowa wypowiedziane w imieniu Boga: nienawidzę, brzydzę się waszymi świętami, nie będę miał upodobania w waszych uroczystych zebraniach, bo kiedy składacie mi całopalenia i wasze ofiary, nie znoszę tego, a na ofiary biesiadne z tłustych wołów nie chcę patrzeć. Idź precz ode mnie ze zgiełkiem pieśni twoich i dźwięku twoich harf nie chcę słyszeć. Nieco dalej ten sam prorok Amos w imieniu Boga mówi ze stanowczością: miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń. Prorocy ganili praktyki kultyczne oraz ich różnorodne formy, ponieważ przerodziły się one w środek uspokajający sumienia, środek kształtujący zarazem fałszywą ideę Boga. Te same osoby, które uciskały biednych lub pozostawały obojętne na cierpienia innych, ośmielały się biec do świątyni jerozolimskiej lub na miejsca święte, aby tam, na oczach ludzi, składać swoją ofiarę, by się pokazać, błędnie sądząc, że Pan ma większe upodobanie w aktach kultu, aniżeli w przestrzeganiu Bożych przykazań i praktykowaniu zasad sprawiedliwości oraz miłosierdzia na co dzień. Prorocy nie szczędzili upomnień także pod adresem kapłanów i lewitów sprawujących kult w imieniu ludu. Napiętnowali oni tych, którzy zachęcali do kultu tylko po to, aby czerpać z tego pokaźne korzyści dla siebie. Upomnienia proroków adresowane do ludzi Starego Testamentu nie straciły swej wymowy pomimo upływu kilkudziesięciu wieków. Także współcześnie niejednego chrześcijanina uważającego się za dobrego katolika dopada pokusa przewartościowania kultu. Prorok Izajasz w imieniu Boga wzywa także nas: usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu. Przestańcie czynić zło. Zaprawiajcie się w dobrym. Troszczcie się o sprawiedliwość. Wspomagajcie uciśnionego. Oddajcie słuszność sierocie. W obronie wdowy stawajcie. I to jest cenne wskazanie dla życia duchowego dla nas. Wskazanie płynące z odległej historii Starego Testamentu.